Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maria. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Temat naszego dzisiejszego wieczornego spotkania: demokracja i wolność w Polsce. Bardzo serdecznie witam w studiu telewizji Trwam pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Szczęść Boże, panie premierze, witam serdecznie. Panie premierze, pierwsze dni nowego 2015 roku, a zatem składamy najserdeczniejsze życzenia Bożego Błogosławieństwa, opieki Matki Bożej. Te życzenia kierujemy do wszystkich Polaków, no i życzymy, żeby ten nowy 2015 rok był lepszy dla Polski.
Tak, oczywiście życzę wszystkiego najlepszego Radiu Maryja, wszystkim ojcom i wszystkim, którzy nas w tej chwili oglądają, słuchają, wszystkim Polakom. Jest naprawdę bardzo ważne, żeby ten rok był lepszy, żeby przyniósł zmianę pozytywną, zmianę sposobu rządzenia naszym krajem, sposobu, który dzisiaj jest obciążeniem nas wszystkich, którzy chcą normalnie pracować, normalnie żyć, którzy chcą, żeby Polska była ich ojczyzną, była ojczyzną ich dzieci, wnuków, żeby Polska trwała, rozwijała się, była coraz silniejsza, coraz ważniejsza w Europie, w świecie.
Panie premierze, za nami rok 2014, rok, który przyniósł wielorakie wydarzenia. Te wydarzenia, z których bardzo się cieszymy, czyli kanonizacja świętego Jana Pawła II, także wejście telewizji Trwam na cyfrowy multiplex, miejsce wywalczone przez społeczeństwo dzięki ogromnej ludzkiej solidarności, ale to także rok, w którym spotykamy wydarzenia, które nazwalibyśmy kryzysowymi dla polskiej demokracji, dla polskiej wolności. Myślę chociażby o wyborach samorządowych, które przeżywaliśmy jesienią ubiegłego roku. Prawo i Sprawiedliwość i liczne środowiska mówią wprost: sposób przeprowadzenia wyborów samorządowych stał się kolejnym przejawem rozkładu państwa.
No to jest łagodne jeszcze określenie, bo to niewątpliwie przejaw rozkładu państwa. No temu nie sposób zaprzeczyć. Nawet ci, którzy nie zgadzają się z formułą sfałszowane wybory, nie mogą powiedzieć, że te wybory były przeprowadzone w sposób prawidłowy. I nawet prezydent, który mówił przedtem o odmętach szaleństwa, w tej chwili się z tym jakoś zgodził, skoro wyszedł z niepełną, ułomną, ale jednak inicjatywą pewnej zmiany. Tej, o której mowa była przed chwilą w wiadomościach. Ale skorzystam z okazji. To nie jest to, o co tutaj chodzi. Nam potrzebne jest rozwiązanie jeszcze dalej idące. No, dam taki przykład. Jest w tej ustawie uprawnienie dla mężów zaufania do nagrywania procesu liczenia głosów. To jest za mało. Takie prawo być powinno, ale każdy lokal powinien być poprzez internet dostępny dla każdego obywatela. Każdy lokal obwodowej komisji wyborczej. Czyli po prostu powinny być zamontowane tam kamery i cały proces powinien być w ten sposób przejrzysty. Każdy będzie mógłby wtedy kliknąć i po prostu zobaczyć, co się dzieje w jego komisji obwodowej, tam gdzie sam głosował, w innych komisjach obwodowych, w całej Polsce mógłby przecież nawet do jakichś odległych miejsc zajrzeć. I wtedy to, że to wszystko przebiega w sposób właściwy, prawidłowy, czyli po prostu uczciwy, byłoby dużo pewniejsze. Także tutaj jesteśmy przekonani, że trzeba pójść dalej. Mamy swój projekt, będziemy zbierali pod nim podpisy, będziemy kontynuowali akcję nacisku, bo przecież proces wyborczy, liczenie głosów, to jest samo centrum demokracji. Demokracja to wybory, demokracja to władza, która jest wybierana, władza wybierana na zasadach, które się określa jako przedstawicielskie. Otóż jeżeli wybory nie są pewne, jeżeli chodzi o ich uczciwość, no to cały ten mechanizm po prostu traci swój sens. Czyli przestajemy być wtedy w gruncie rzeczy obywatelami, stajemy się poddanymi jakichś, powiedzmy sobie, bliżej nieokreślonych sił, bo często to, co widzimy na zewnątrz, jest tylko pewnym pozorem, które tak naprawdę rządzą, można też użyć określenia, panują w kraju. Nie możemy się na to zgodzić. To jest sprzeczne z naszymi interesami, sprzeczne z naszą godnością. I dlatego tutaj będziemy bardzo zdecydowani. Dokonano tutaj pierwszego kroku, ale powtarzam, dalece niewystarczającego. Tu trzeba pójść zdecydowanie dalej.
Panie premierze, w tym projekcie prezydenckim odnajdujemy także zapis o kadencyjności Państwowej Komisji Wyborczej, a zatem te obawy co do funkcjonowania Państwowej Komisji Wyborczej wypowiadane niejednokrotnie przy tych wyborach samorządowych zdają się być prawdziwe i wiarygodne.
Zgoda, tylko że Państwowa Komisja Wyborcza ma być w dalszym ciągu w istocie reprezentacją sądów, pewnej korporacji, bo dzisiaj pracownicy sądownictwa, sędziowie są w gruncie rzeczy pewną korporacją bardzo skądinąd uniezależnioną od państwa jako całości, od procesu demokratycznego, właśnie tego procesu, w którym decydują obywatele. Oczywiście sądy muszą być oddzielone od władzy wykonawczej. Trójpodział władzy jest nie do podważenia. Bez tego nie ma demokracji. Ale w Polsce tutaj naprawdę przyjęto rozwiązanie niezwykle daleko idące i rozwiązania, które się po prostu nie sprawdziły. My jesteśmy przeświadczeni, że Państwowa Komisja Wyborcza powinna być jednak reprezentacją sił politycznych, które nawzajem się będą kontrolowały. A zarzut, że to jest upolitycznienie, jest po pierwsze śmieszny z tego względu, że tego stoi problemy z natury rzeczy są polityczne i to jest pewien chwyt, pewna retoryka, która ma ludzi wprowadzić w błąd. A po drugie, proszę pamiętać, że na jakich zasadach na przykład wybiera się Trybunał Konstytucyjny? Wybiera się na zasadach w gruncie rzeczy politycznych. Można wskazać bardzo łatwo, z jakiej opcji politycznej, czy jaka opcja polityczna wysunęła poszczególnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Więc jeśli w Trybunale Konstytucyjnym, który ma rozstrzygać o sprawach naprawdę bardzo ważnych, o zgodności z Konstytucją, jest to w pewnym sensie instancja nadrzędna nawet wobec Sejmu i Prezydenta, jeżeli to może być w ten sposób stworzone, to dlaczego nie może być w ten sposób stworzona Państwowa Komisja Wyborcza? Tego po prostu do końca nie rozumiemy. I proponujemy tutaj inne wyjścia niż te, które zaproponował prezydent, przyznając, że to jest pewien krok we właściwym kierunku, ale krok dalece niewystarczający, bo po tak straszliwej kompromitacji i w naszym przekonaniu, jeszcze raz to podtrzymuję, sfałszowaniu tych wyborów, trzeba naprawdę rozwiązań radykalnych takich, które upewnią obywateli, upewnią nas wszystkich, że proces liczenia głosów jest uczciwy i cała procedura wyborcza jest uczciwa i to, co jest ogłoszone, oddaje rzeczywistą wolę obywateli.
W tym nowym roku, panie premierze, dwa bardzo ważne elementy, dwa bardzo ważne wydarzenia związane także z demokracją i z wolnością. Wybory parlamentarne i wybory prezydenckie.
Pierwszy warunek, żeby one miały sens, to jest właśnie taki, żeby to wszystko przebiegało uczciwie. Warunek numer jeden. Jeżeli chodzi o wybory prezydenckie, to one są najłatwiejsze do upilnowania, bo tam jest tych kilku, może 10 kandydatów w pierwszej rundzie. Później, jeżeli jest druga runda, już tylko 2. Stosunkowo łatwo nad tym czuwać. Już bardziej skomplikowane są wybory parlamentarne, bo tam przez są poszczególne listy partyjne czy też komitetów wyborczych i są też poszczególni kandydaci. Każdy z nich dostaje swoje własne głosy i to trzeba wszystko podliczać. Tam już jest dużo łatwiej o jakieś pomyłki albo też o działania intencjonalne zmierzające do tego, żeby zakłócić uczciwość procesu liczenia. Chociaż najtrudniejszy proces to liczenia to jest proces w wyborach samorządowych, które są właśnie już za nami. My jesteśmy przekonani, że one powinny być powtórzone, ale na razie nic tego nie zapowiada. Gdybyśmy wygrali wybory prezydenckie i parlamentarne, to z całą pewnością podjęlibyśmy jeszcze raz tą sprawę, bo nie można zgadzać się na to, że jest taka sytuacja, która jest niejasna. Jest skład władz samorządowych, w szczególności na poziomie wojewódzkim, co do tego nie możemy na pewno powiedzieć, że on jest tak, jak wola obywateli. Ale to dopiero przed nami. Jeżeli chodzi o te wybory, potrzebny jest ogromny wysiłek, ogromna mobilizacja. Jest szansa na to, żeby Polska się zmieniła. Rok 2015 może być rokiem wielkiej zmiany, ale tutaj wszyscy, którzy tej zmiany chcą, a jestem przekonany, że takich Polaków jest w tej chwili bardzo, bardzo wielu, powinni dać siebie wszystko, co można, żeby powstał naprawdę szeroki front sił, które dążą do tej zmiany, które mają jakiś wspólny program. Program, który się odnosi zarówno do państwa, do sposobu organizowania życia publicznego, jak i do społeczeństwa, bo te problemy społeczne w Polsce nieustannie narastają. Przy tym no, w centrum jest ten problem najbardziej podstawowy. Problem polskiej rodziny, problem polskich dzieci, a dokładnie tego, że tych dzieci jest strasznie mało. I w związku z tym demograficznego upadku naszego kraju. To jest to, co trzeba przede wszystkim zatrzymać. Ten trend musi być odwrócony. Stąd polityka prorodzinna, polityka zmierzająca do tego, żeby polską rodzinę podtrzymać, żeby w szczególności podtrzymać tą rodzinę, która decyduje się na dzieci, tam gdzie tych dzieci jest dużo. To jest to, co powinno być przedmiotem szczególnej troski, ale też takich mocnych decyzji, nie opowiadania, że my coś tam pomożemy, czy jakichś takich częściowych kroków w tym kierunku. My proponujemy po prostu danie polskim rodzinom, a dokładnie dzieciom, no z tym, że oczywiście decydować się o wydatkach będą rodzice, pieniędzy, konkretnych pieniędzy, to jest w tej chwili, dla tego na to państwo stać, 500 zł na dziecko, począwszy od drugiego. Przy czym jeśli chodzi o rodziny biedniejsze, to począwszy od pierwszego. To już będzie realna zmiana sytuacji. Na przykład jeżeli chodzi o tą sferę najbiedniejszą, to przy zastosowaniu takiego mechanizmu i przy przyjęciu, że w Polsce ogromna część sfery biedy to są rodziny wielodzietne, to my byśmy tą biedę, tą najcięższą, w istocie w ten sposób zlikwidowali, czy niemalże zlikwidowali. To byłoby też ogromne osiągnięcie społeczne i takie osiągnięcie, które by realizowało zasadę najbardziej podstawową dla dobrego kształtu życia społecznego, to znaczy empatię. No, to poczucie, że ci inni mają prawa i że umiejętność wczucia się w ich sytuację. Sytuację naprawdę dzisiaj bardzo często, bardzo, bardzo ciężką. Ale to też na pewno zachęci do posiadania dzieci. Do tego polityka mieszkaniowa, tanie mieszkania dla rodzin, w szczególności młodych rodzin, ale dla wszystkich. Rodzin jest taki plan. On był przygotowany jeszcze przez rząd, na którego wczoraj miałem zaszczyt stać, przed 7 laty. I przeszło już dzisiaj 7 laty. No wtedy nie zdążyliśmy rozpocząć wcielania w życie tego programu. Dzisiaj by można było to zrobić i to jest nawet łatwiejsze niż było wtedy, bo jak to się mówi, pieniądz jest dzisiaj wyjątkowo tani, czyli procent od kredytu jest wyjątkowo niski. A tutaj te pieniądze są bardzo, bardzo ważne. No, Polska jest jednak troszkę zamożniejsza niż była wtedy. Możemy w związku z tym taki program łatwiej zrealizować. Środki na dzieci, mieszkania, no i praca. Praca, która jest dzisiaj też problemem niesłychanie ważnym. Można powiedzieć w jakimś sensie podstawowym. To znaczy, jeśli spojrzymy na przyszłość Polski, no podstawowe są rodziny, podstawowe jest to, żeby przychodziły na świat dzieci, żeby te dzieci można było wychowywać. Ale jeżeli chodzi o sprawy na dziś, na teraz, to oczywiście najważniejsza jest praca. No, jeżeli będzie praca, to zostanie powstrzymany ten eksodus Polaków z Polski. No, to jest naprawdę wielka tragedia i to się jeszcze dotąd w dziejach Polski nie zdarzyło. Na tą skalę nie zdarzyło się nigdy. Nawet te masowe wyjazdy z Polski, w szczególności z Galicji, ale też z innych części Polski przy końcu XIX wieku nie miały takich rozmiarów jak to, co dzieje się w tej chwili. To jest ogromny upływ krwi. Pamiętajmy, że w latach 80. też ubyło prawie 1 000 000 mieszkańców z Polski, którzy wyjechali. Różnego rodzaju zabiegi z lat 70. też powodowały, że taki wyciek był, nie chcę już w tej chwili wracać do tamtych czasów, ale tak to wtedy wyglądało. W ogóle począwszy od 56 roku, kiedy polskie granice te z zachodem zostały nieco otwarte, no, później już nawet otwarte stosunkowo szeroko, no, ciągle ludzie z Polski wyjeżdżali. No, trzeba to odwrócić, ja przypomnę, albo może dla wielu jest to wiadomość nieznana, że kiedy z Hiszpanii ludzie masowo wyjeżdżali, to później zaczął się okres powrotów i wróciło 88%. Czyli prawie 90% ludzi wróciło. I my musimy do tego dążyć.
Jesteśmy przy temacie wyborów, panie premierze, wybory prezydenckie, wybory parlamentarne, ale także te wybory, które za nami, samorządowe i do Parlamentu Europejskiego. 13 grudnia w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego ulicami Warszawy przeszedł ogromny marsz. Marsz w obronie demokracji i wolności mediów. Panie premierze, dlaczego ten marsz wywołał taką nienawiść w środowiskach lewicowych, liberalnych, w różnego rodzaju komentarzach dotyczących przecież tej demokratycznej inicjatywy, zdawałoby się, podejmowanej w wolnym państwie?
No, w Polsce bardzo wiele przedsięwzięć, które całkowicie mieszczą się w ramach demokracji, bez których w ogóle demokracji być nie może, jest kwestionowanych przez te siły, które po prostu chcą zachować monopol. To pokazało, że sprzeciw wobec z jednej strony sfałszowania wyborów, a z drugiej strony wobec tego, co dzieje się w mediach, wobec ich całkowitej jednostronności w ogromnej większości. Nie mówię tu o Radiu Mariach i nie mówię jeszcze o pewnej niewielkiej stosunkowej ilości mediów, które zachowują się zupełnie inaczej. Ale jeżeli chodzi o ten główny nurt, okazał się sprzeciwem mocnym. To był powszedni dzień, niezbyt pogodny, to tak łagodnie mówiąc, chłodny. To nie jest tak, żeby tych ludzi zwieziono, żeby to było wszystko zorganizowane. Takich możliwości nie mamy. Okazało się, że tutaj na takiej spontanicznej zasadzie można zebrać dziesiątki tysięcy ludzi w środku Warszawy. A jak wiadomo, w Polsce takiej wielkiej tendencji do demonstrowania nie ma. I to po prostu pokazało tym, którzy chcą za wszelką cenę utrzymać obecny system, że ten system jest zagrożony. Stąd ta furia, stąd ta złość, stąd te wszystkie ręce na pokład. Ostatnio Michnik w audycji Lisa o czymś takim mówił. Stąd ten lęk. Lęk przed zmianą. Zmianą, która dla ogromnej większości Polaków będzie zmianą pozytywną. Nawet jeżeli dzisiaj się za nią nie opowiadają, to odczują jej pozytywne zmiany, pozytywne skutki. Natomiast no, dla pewnej grupy, która dzisiaj w Polsce, mówiąc najkrócej, mówi, robi co chce. Po prostu nie podlega żadnej odpowiedzialności. Ma bardzo łatwy dostęp do różnego rodzaju dóbr, może postępować w sposób niemoralny, nikt ich z tego tak naprawdę w żaden sposób nie rozlicza. Dla tej grupy oczywiście jest to zagrożenie, bo my przecież chcemy, wbrew temu, co nasi krytycy mówią, właśnie demokracji i rzeczywistej wolności, nie sytuacji, która dzisiaj przecież jest bardzo często, że ludzie na przykład w miejscu pracy boją się prezentować swoich prawdziwych poglądów, bo się boją, że po prostu tą pracę stracą, albo przynajmniej nie awansują. Tylko chcemy takiej sytuacji, w której Polacy będą rzeczywiście wolni. A dzisiaj, jak mówiłem właśnie, w 13 grudnia mamy w naszym kraju cały archipelag takich różnych maleńkich księstewek, gdzie panuje często taki, proszę wybaczyć użycie tego określenia, zamordyzm w stylu PRL-owskim i to takiego PRL-u dosyć wczesnego. Są takie gminy, gdzie ludzie źle o władzy tej miejscowej gminy i boją się mówić nawet na ulicy. I z tym trzeba skończyć. No, trzeba skończyć z takimi praktykami, że się ludzi zastrasza, żeby nie kandydowali do rad samorządowych. A przecież my tego rodzaju przykłady znamy. Taki przykład został kiedyś pokazany w jednej z telewizji. My byliśmy tego inicjatorami, bo znaliśmy taki ten przypadek, kiedy wręcz fizycznie zastraszano panią, która chciała po prostu kandydować na radną i na tą radną gminną. Ale po prostu jest pewien monopol. No, tego jest w Polsce bardzo dużo. Trzeba z tym bardzo zdecydowanie skończyć. Trzeba, można powiedzieć, tą taką przykrywę ciężką, która jest na polskich plecach, na plecach może nie wszystkich, albo bardzo wielu Polaków, podnieść i wyrzucić. Wyrzucić, żebyśmy po prostu mogli głębiej odetchnąć, żeśmy byli wolni, co da efekty nie tylko w ożywieniu naszego życia publicznego, ale jestem przekonany także w ożywieniu naszego życia ideowego, kulturalnego, a także gospodarczego. Bo to nie jest atmosfera, która sprzyja temu wszystkiemu, co tworzy rozwój, postęp, innowacje. To jest atmosfera duszna. Dzisiaj w Polsce jest duszno. My chcemy Polskę przewietrzyć.
Polskę trzeba przewietrzyć. Panie premierze, ten nowy 2015 rok i ostatnie dni, ostatnie godziny, to godziny pełne niepokoju. Wrze na Śląsku, w czterech kopalniach górnicy pod ziemią protestują. To skutek na ogłoszenie rządowego programu dotyczącego restrukturyzacji polskiego górnictwa, czytaj, zamknięcia czterech kopalni i wysłania i wyprowadzenia ogromnej rzeszy ludzi bezrobotnych. Górnicy mówią wprost, panie premierze, czujemy się oszukani, premier Tusk obiecał nam, że likwidacji nie będzie, teraz premier Kopacz mówi zupełnie co innego.
Ojcze, redaktorze, ja przypominam sobie taką scenę z kampanii europejskiej, kiedy ja z Gdańska wysyłam oczywiście symbolicznie pocztówkę na Śląsk, w której jest napisane, że nie wierzcie premierowi, który właśnie zapowiedział, że nie zamknie żadnej kopalni. I oczywiście miałem rację, my wszyscy, którzy nie wierzyliśmy i nie wierzymy w także i tej obecnej władzy, obecnej pani premier, mają rację, nie są dotrzymywane żadne obietnice. Zresztą teraz ukazały się taśmy nowe, gdzie to jest już mówione zupełnie wprost przez chyba pana Rostowskiego i pana Sikorskiego, ale może się w tej chwili mylę dokładnie, jeżeli chodzi o nazwiska, ale w każdym razie politycy rozmawiają o tym, jak to zabawnie jest składać obietnice wyborcze, których się później nie dotrzymuje. Ale problem nie jest tylko w niedotrzymywaniu obietnic, to jest to, co nas prześladuje od 20 kilku lat. Tutaj no, pięknie walczyło z tym Radio Maria od właściwie początku swojego istnienia. Często bezpośrednio angażując się, co ojciec pewnie sobie przypomina, w pewne przedsięwzięcia, strajki okupacyjne, broniące zakładów. W tej chwili mamy takie strajki na Śląsku. No, największa z tych kopalni to jest, zdaje się, Brzeszcze. To już jest akurat, to już jest Małopolska, to jest taka kopalnia śląska,
ale Małopolska,
ale położona już w Małopolsce, w województwie małopolskim, która, i to posłużę się tym przykładem, zresztą dzisiaj był tam nasz kandydat na prezydenta, pan Andrzej Duda, mówił o tym. Kopalnia, która właśnie wychodzi z zapaści, która nie była wynikiem jakiegoś błędnego gospodarowania, tylko zapaści, która była wynikiem pożaru. Takiego pożaru, którego się nie da uniknąć, po prostu się samo zapaliło. I jeden z pokładów z dobrym węglem został w ten sposób zniszczony, ale go właśnie odbudowano i w tej chwili zaczyna się tam eksploatacja. Już w tym roku powinien być zysk, bo to jest ten najlepszy, najdroższy węgiel. I ta kopalnia naprawdę mogła być bardzo dobrze funkcjonować. No niemalże mimo wszystko została zaliczona do tych kopalń, które mają wejść do spółki restrukturyzacji kopalń, tak to nazwano, to w istocie jest spółka likwidacji kopalń, bo cały ten zabieg dotyczy kompanii węglowej, to jest jeden z tych wielkich koncernów węglowych, ale oczywiście on się rozszerzy także na te pozostałe, na holding, na pozostałe wielkie przedsiębiorstwa. I to jest zabieg przeprowadzony wedle tej najprostszej metody, to znaczy właśnie metody, która sprowadza się do tego, żeby zlikwidować, zamknąć, pozbawić ludzi pracy. W ten sposób w Polsce zniszczono całe gałęzie przemysłu, które mogłyby funkcjonować, bo były na takim średnim europejskim poziomie, nawet średnim światowym poziomie. Gdyby w to zainwestować, gdyby się tym zająć, gdyby nie pozwalać tego rozkradać, to można by to utrzymać i rozwinąć i mogłoby to dzisiaj zupełnie dobrze funkcjonować, mogło być dużo więcej miejsc pracy, mogło być bogaciej w Polsce po prostu. I tutaj się stosuje tą samą metodę. Nie potrafi się wyegzekwować swoich własnych zapowiedzi, no, może to jest złe słowo, wyegzekwować, zrealizować swoich własnych zapowiedzi, że nie będzie importu węgla z Rosji. Tutaj słyszałem dzisiaj powoływanie się na regulacje europejskie. No, to mnie z jednej strony, nie ukrywam, gniewa, ale z drugiej strony też i troszkę śmieszy. Gniewa dlatego, że świetnie wiem, że państwa Unii Europejskiej, jak chcą bronić swoich interesów, to znakomicie sobie w takich sytuacjach dają radę. Zawsze mają 100 różnych sposobów, żeby się obronić. A polski rząd zachowuje się jako taki dobry uczeń, który jednocześnie jest, powiedzmy sobie, tępy. To znaczy nie potrafi. Nie potrafi, chce się zaprezentować jako ten, który przestrzega wszystkich reguł. Powinien dostawać piątki, a w gruncie rzeczy dostaje baty. I to jest fatalne. Można to załatwić bardzo wieloma różnymi metodami. Tutaj, tak powiem, pomysłowość ludzka jest niewyczerpana. Trzeba bronić polskiego rynku, to jest po pierwsze. A z drugiej strony trzeba też inwestować w polskie kopalnictwo, inwestować mądrze. Te pieniądze, które zostały przeznaczone na ten proces, no prawie 3 miliardy złotych w ciągu tego roku i przyszłego. Może troszeczkę mniej, no w każdym razie niewiele poniżej 3 miliardów złotych można naprawdę zużyć nieporównanie lepiej niż na to, żeby zamykać kopalnie i zabierać ludziom miejsca pracy. I jednocześnie obniżać polskie bezpieczeństwo energetyczne, które jest w dużej mierze ciągle oparte na węglu. Myśmy ostatnio, a dokładnie pan przewodniczący, pan poseł Brudziński, sprawdzał, co się dzieje na budowie gazoportu, bo to też bezpieczeństwo energetyczne. Nic
no właśnie,
nie
o to się też miałem pytać, panie premierze, bo z początkiem roku Litwa, niewielkie państwo w Kłajpedzie, otwiera gazoport, który jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo energetyczne w 90% trzem małym krajom nadbałtyckim. Jeden gazoport, a u nas w dalszym ciągu nie wiemy, w którym roku, w jakim miesiącu ten gazoport w Świnoujściu zostanie otwarty.
Pani premier zapowiada, że w lipcu, tylko tam się po prostu nic nie dzieje. Tam sprawdzano to, spotkano jednego pracownika opartego o łopatę, który no przynajmniej w tym momencie nic nie robił i poza tym nic. Aneks do umowy, który miał uruchomić dalszą budowę, nie został podpisany. No to jest przykład tego, że w Polsce nic nie można. No to kiedyś Marek Jurek określił jako imposybilizm, niemożność działania. Rzeczywiście tu tak skonstruowano nasze życie społeczne, także życie gospodarcze, funkcjonowanie państwa, że wszystko się okazuje niemożliwe. Podczas gdy jest setki, tysiące przykładów, że inne, mniejsze, wielokrotnie mniejsze, uboższe od Polski państwa, no potrafią różnego rodzaju sprawy załatwiać. No choćby ostatnio kwestia, która z punktu widzenia takiego kraju jak Polska powinna być no w ogóle do załatwienia nawet nie jednym palcem, tylko nieporównanie jeszcze jakąś mniejszą częścią naszych możliwości, to znaczy przywiezienie tutaj do Polski Polaków z Donbasu, którzy są zagrożeni. Jak dotąd tego nie zrobiono, nie ma określonego terminu, natomiast no, Gruzini po tych nieszczęśliwych wydarzeniach 2008 roku, po tej wojnie, no, potrafili z Osetii ściągnąć dziesiątki tysięcy ludzi, wybudować im osiedla, chociaż dotyczy to grupy nieporównanie większej, a Gruzja jest no, prawie 10 razy mniejsza od Polski, jeszcze dużo uboższa niż Polska. No, czyli krótko mówiąc, można, tylko w Polsce skonstruowano taki system, żebyśmy byli bezradni pod każdym względem. No, ten system właśnie trzeba w Polsce zmienić. Polskie państwo powinno być sprawne, powinno być w stanie realizować polskie interesy i te mniejsze, i te większe. Chcieć je realizować i jednocześnie mieć odpowiednie możliwości. A jest tak, jak każdy widzi.
No, wrocławskie kopalni soli Solino, panie premierze, to także bezpieczeństwo energetyczne Polski. Pracownicy tych zakładów od 90 dni podejmują rotacyjny strajk głodowy w obronie swojego zakładu pracy, w obronie swoich miejsc pracy, de facto swojego utrzymania i bytu. I z tymi ludźmi nikt nie rozmawia.
Wie pan, proszę ojca, no to jest sytuacja taka, że skoro sprawa nie jest taka bardzo głośna, no to się nie rozmawia. No to jest tak, że tutaj władza reaguje na takie impulsy, które traktuje jako jakieś tam zagrożenie, jako coś, co może doprowadzić do sytuacji obniżenia jej szans wyborczych. Jeżeli tego nie ma, to nawet jeżeli akcja jest drastyczna, bo głodówka to jest naprawdę bardzo drastyczny sposób protestu, nie ma reakcji. Nie ma reakcji i znów dochodzimy do tego samego. To znaczy dochodzimy do tej sytuacji, w której likwiduje się, czy chce się likwidować zakłady, które są potrzebne. Ja dokładnie w tym momencie nie znam szczegółów, ale tam chodzi także o te zapasy ropy.
Zapasy ropy,
więc to, bo wiem, że tam tego rodzaju magazyny są, bo się używa właśnie takich, że tak powiem, kopalnianych przestrzeni, żeby magazynować ropę. Tak, tutaj nastąpiły swego czasu już zarządów Platformy pewne zmiany odnoszące się do przymusowych zapasów i to też obniżyło nasze bezpieczeństwo energetyczne. W Polsce jest tak, że ta władza, no naprawdę w ciągu tego 25, czy już niedługo będzie 26-lecia, takiej władzy jeszcze nie było, no właściwie we wszystkich dziedzinach istotnych doprowadziła do jakiegoś pogorszenia. Już bezpieczeństwo naszego kraju ma za nic. Do niedawna obowiązywała teoria, że po prostu w ogóle samo pojęcie bezpieczeństwa w gruncie rzeczy nie ma żadnego sensu, że to jest wymysł jakichś ludzi, no łagodnie mówiąc, nadmiernie nerwowych, albo po prostu, no, zacytuję pana prezydenta, w odmętach szaleństwa pogrążonych, czy oszołomów, no, tych określeń było bardzo wiele. No, dzisiaj już po wydarzeniach na Ukrainie, po sprawach z Rosją, tak nie da się tej kwestii stawiać, ale w gruncie rzeczy jest po staremu. Sprawa bezpieczeństwa Polaków jest, można powiedzieć, radykalnie zaniedbana, począwszy od bezpieczeństwa militarnego, a skończywszy na bezpieczeństwie w sferze energetycznej, no także i w sferze, na przykład, o czym się mało mówi, medycznej. Tutaj jest wiele pytań odnoszących się do tego, co teraz, no to jest przede wszystkim sprawa służby zdrowia, ogromnego kryzysu, pewnie będziemy o tym mówić. Natomiast to jest także kwestia pewnych spraw z przeszłości. No ja bym chciał bardzo wiedzieć, jak to naprawdę było z tą grypą przed paru laty, kiedy ministrem zdrowia była pani Kopacz. Czy te decyzje ówczesne dotyczące niekupowania szczepionek i przede wszystkim leczenia tej grypy, tak jak się leczy zwykłą grypę, były celne, czy też może kosztowały życie wielu osób. No, czytałem wiele publikacji, które wskazywały mnie na to, że prawdziwa jest ta druga alternatywa, więc to też jest kwestia do wyjaśnienia. Także są jak i bardzo, bardzo wiele innych kwestii, bo proszę ojca, to jest tak. Jeżeli zadać sobie pytanie, czym w gruncie rzeczy ta władza się kieruje, to tam gdzieś na szczytach wydaje się, że w ciągu ostatnich lat, w szczególności w polityce zagranicznej, ale ta polityka zagraniczna i wewnętrzna są ze sobą związane, no kierowała się w gruncie rzeczy chęcią realizacji pewnych czysto indywidualnych ambicji, interesów poszczególnych osób. Jeżeli chodzi o inne, niższe szczeble władzy, władze w poszczególnych ministerstwach, władze na poszczególnych obszarach kraju, no to też bardzo często to tak wygląda. No tak, to z takiej chłodnej analizy wynikało, że tutaj mamy do czynienia z taką władzą, która w gruncie rzeczy traktuje społeczeństwo jako przedmiot pewnej gry, przede wszystkim gry medialnej, a tak naprawdę kieruje się wyłącznie albo interesem zgoła indywidualnym, albo wąskogrupowym. A efekt, no, jest taki, jak każdy widzi.
Wspomniał pan premier o służbie zdrowia. No, horrendum przeżyliśmy na początku nowego 2015 roku. Mówi się, panie premierze, że około 11 milionów Polaków zostało pozbawionych możliwości dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej i po raz kolejny próbowano antagonizować pacjentów i lekarzy, lekarzy i pacjentów.
No to stara gra, można powiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o służbę zdrowia, to mieliśmy tutaj do czynienia z bardzo poważnym incydentem, no bo to trwało kilka dni, więc użyję słowa incydent, chociaż sprawa jest ogromnie poważna, bo na pewno są ludzie, którzy za to zapłacili zdrowiem, a nie wykluczam nawet, że życiem. Natomiast jeżeli spojrzeć na istotę problemu, to on jest następujący. No, powstał system, który jest nie do naprawienia i też jest jakiś zespół interesów, który powoduje, że się go broni, chociaż on powinien być zmieniony. System z Narodowym Funduszem w Centrum jest systemem, który musi działać źle. I wszelkie próby rozwiązania problemu polskiej służby zdrowia przy pomocy tego systemu, czy w ramach tego systemu, do niczego nie prowadzą. My mamy od dawna taki projekt radykalnej zmiany, która polega na likwidacji funduszu, powrotu do finansowania budżetowego, bo pieniądz budżetowy jest pilnowany. A proszę pamiętać, że ten znaczny zasób, jaki ma fundusz, jest, powiedzmy sobie, bardzo łakomym kąskiem dla różnych sił, które niekoniecznie są zainteresowane stanem zdrowia Polaków, są raczej zainteresowane własnymi kieszeniami. I w ten sposób jeden z podstawowych elementów tej patologizacji służby zdrowia zlikwidować. Oczywiście od takiej reformy do dobrze funkcjonującej służby zdrowia jeszcze jest dosyć daleka droga, ale to może przynieść poprawę. Dobrze funkcjonująca służba zdrowia będzie wtedy, kiedy będziemy wydawali na ten cel, ja mówię tutaj o publicznej służbie zdrowia, bo jeszcze są wydatki prywatne, no przynajmniej około 6% PKB, no w tej chwili jest niewiele powyżej 4%. To jest po prostu za mało. Ale tego się nie da na pewno osiągnąć z roku na rok. Tego obiecywać tego nie można, ale trzeba iść w tym kierunku i jednocześnie zmienić reguły gry, bo dzisiaj są takie, że można powiedzieć raczej koncepcja pani poseł Sawickiej, którą kiedyś widzieliśmy w telewizji, jest realizowana bardziej niż jakakolwiek inna. Ja nie mówię oczywiście, że to jest tak, że nie ma jakichś pozytywnych posunięć, bo czasem są, a przede wszystkim jest bardzo, bardzo wielu uczciwych lekarzy, którzy w ramach tego systemu starają się pacjentom pomóc i im wszystkim trzeba się nisko kłaniać, tak jak panią pielęgniarkom, innym pracownikom służby zdrowia, którzy dobrze wykonują swoje obowiązki. Ale powtarzam, system jest patologiczny i jeżeli w Polsce na przykład jest bardzo dużo amputacji, no to niestety dlatego, że amputacje są dobrze opłacane, a leczenia kończyn źle.
Panie premierze, ważne zagadnienie, które stało się także doświadczeniem Polski, Polaków w ubiegłym roku, to wyprzedaż polskiej ziemi. Wyprzedaż, która dokonuje się na masową skalę. Wiemy, że rok 2016 będzie rokiem granicznym, w którym już najmniejszego problemu z nabyciem przez obcokrajowców ziemi w Polsce nie będzie.
Tak, i to jest rzeczywiście wielkie wyzwanie. To był błąd zgodnie na ten 2016 rok. Ten okres ograniczeń powinien być nieporównanie dłuższy. No ale w tej chwili czasu nie cofniemy. I trzeba się wobec tego odwołać do doświadczeń innych państw. Tylko jedno państwo Unii Europejskiej ma w traktacie akcesyjnym zawarowane, że ziemia duńska, bo to o Danię chodzi, jest tylko dla Duńczyków. No, tak mówiąc w pewnym skrócie i uproszczeniu. Natomiast są poza tym państwa, które nie podlegają tego rodzaju wyłączeniu, jak choćby Francja, mimo wszystko no, bardzo skrzętnie pilnują swoje ziemi. I my powinniśmy po prostu pójść w tym samym kierunku. Jest mnóstwo różnego rodzaju metod, które mieszczą się w przepisach Unii Europejskiej, można się odwołać do analogii, i które pozwalają na obronę własnej ziemi, w tym wypadku polskiej ziemi. Powinniśmy te rozwiązania zastosować i ja obiecuję, że jeżeli wygramy wybory, to ja oczywiście zastosuję, ale jest także kwestia, która odnosi się do tego, co już się stało. I tutaj trzeba sobie jasno powiedzieć. Kodeks cywilny przewiduje, że umowy zawarte dla ominięcia prawa są nieważne i z tego przepisu trzeba skorzystać. Po prostu umowy zawarte dla ominięcia prawa muszą zostać unieważnione, uznane z mocy prawa za nieważne. Żeby w ten sposób wszystkie te zabiegi, które w Polsce są dokonywane od bardzo wielu lat, a zmierzające do tego, żeby prawo zakazujące sprzedaży ziemi cudzoziemców było omijane, żeby wszystkie te zabiegi zostały unieważnione, wszystkie te umowy zostały unieważnione i no, ktoś, kto w to zaawansował w coś, co by można nazwać oszustwem, bo to jest po prostu swego rodzaju oszustwo, no, na tym traci, ale nie mam żadnych powodów, żeby oszustów wspierać. A polska ziemia powinna być dla Polaków. Jeżeli ktoś był zainteresowany i zapytał, jakie tutaj można zastosować metody, no choćby metody związane z tym, że musi ktoś, kto kupuje ziemię, tutaj mieszkać, znać Polski, to zupełnie wystarczy. Takie metody właśnie są w Europie stosowane.
Demokracja i wolność w Polsce. Gościem telewizji Trwam i Radia Maria jest pan premier Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości. Panie premierze, tematów bardzo wiele, wątków także. Słuchacze Radia Maria, widzowie telewizji Trwam także są zaproszeni do współtworzenia naszych rozmów niedokończonych. Myślę, że bardzo wiele spraw poruszymy w kontekście również i tych pytań zadawanych przez słuchaczy Radia Maria i widzów telewizji Trwam. Państwa bardzo proszę, aby wypowiedzi, pytania były w miarę zwięzłe, aby jak najwięcej osób mogło do telefonować się do naszych rozmów niedokończonych. Przypominam numery telefonów do naszego studia telewizji Trwam. Dla Polski Północnej 657 0011, dla Polski Południowej 657 0012, kierunkowy 56. Dwa numery telefonów dla słuchaczy i widzów spoza granic ojczyzny 657 0013 i 657 0014, kierunkowy z Europy 048 56, z Ameryki i Kanady 011 48 56. I dwa numery telefonii komórkowej w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Odbierzmy pierwszy telefon. Bardzo proszę, telewizja Trwam i Radio Maria. Halo?
Halo, szczęść Boże, mówi Rafał Broda z Krakowa.
Szczęść Boże, panie profesorze, witam serdecznie.
O, szczęść Boże, ojcze Piotrze, i witam serdecznie całą rodzinę Radia Maryja w nowym roku, jak każdy nowy rok, niosącym wiele, wiele nadziei. A szczególnie serdecznie witam pana premiera, bo on jest nośnikiem tej nadziei. No mamy te dwa ważne wydarzenia, te dwa niezwykle ważne wybory, które miejmy nadzieję będą wygrane. I będzie ta wielka przemiana, na którą już czekamy, no ja czekam od początku, 25 lat. Ja mógłbym tutaj oczywiście wiele superlatywów powiedzieć. Ja mam bardzo taki osobisty stosunek do pana premiera, który wyraził kiedyś pan Jarosław Marek Rymkiewicz w swoim sławnym artykule. Ja jestem w takim stanie, że popieram pana premiera nawet wtedy, jak błądzi, bo wtedy się staje taki bardziej ludzki, a wiadomo, że intencje ma bardzo dobre. Natomiast podziwiam za to, że potrafi znieść te wszystkie ataki, ale te ataki to wskazują na to, że jednak ci analitycy różni no dobrze wiedzą, gdzie tutaj mogą naprawdę utracić swoje wpływy i możliwości. Ja, żeby niezbyt długo mówić, ja chciałem tylko zasygnalizować pewne dwie sprawy, o które chciałbym się trochę zapytać pana premiera. To oczywiście można traktować jako również pewne elementy jakiegoś doradztwa. Ja, grzebiąc w internecie, wiem, że bardzo dużo jest takich doradców, którzy swoimi radami chcieliby trochę skomplikować sprawy. Ale ja, pierwsza rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest, zacznę od tego, że bardzo doceniam to, że pan premier jednoznacznie nazwał to, co się stało, fałszerstwem wyborczym. Jestem przekonany, że gdyby nie użyto tak mocnych słów, że ta cała sprawa by się rozpłynęła i by była zamieciona jak to wszystko inne pod dywan. A w ten sposób no, stworzona została sytuacja, w której no, nie da się w tej chwili zarzucać nikomu niczego złego, jeżeli chce po prostu kontrolować wybory. Chodzi o tą kontrolę wyborów. Ja marzę o tym od samego początku, bo ja mam wrażenie, że te wybory były od samego początku fałszowane. Chodzi o to, że ta kontrola ma sens, jeżeli ona jest całościowa. Znaczy nie wszędzie musi się to udać, ale lokalnie albo na pewnych szczeblach, no to muszą być miejsca, w których ta kontrola jest całościowa. To, że ona będzie taka pełna, to dopinguje ludzi do udziału i niezwykle poważnego traktowania swoich obowiązków przy tej kontroli wyborów. Ale do tego trzeba no niesamowitej liczby ludzi. I dlatego ja uważam, że PiS sam nie da rady swoimi ludźmi obsadzić te wszystkie miejsca w komisjach wyborczych i mężów zaufania, bo to naprawdę na komisję to by się przydało dwóch mężów zaufania. I dlatego musi być wielu ludzi takich, którzy są chętni do pomocy. Takich ludzi naprawdę jest bardzo wielu, to trzeba po nich sięgnąć. Więc skracając tutaj jako radę przedstawiam, proszę wysłać dyspozycję do swoich, jak ich nazywają, tych baronów lokalnych w różnych województwach, że każdy z nich ma obowiązek przygotować kontrolę wyborów na swoim terenie i przecież ten nabór ludzi to powinien się zacząć już od dzisiaj.
To pierwszy druga... temat, panie profesorze, i drugi, tak?
I tak, i teraz drugi to jest rzecz, no, która wszystkim może się wydaje trywialna, bo wszyscy wiedzą, że większość polityki rozgrywa się naprawdę w mediach. I to, w jaki sposób PiS wypada w tych mediach, jest niezwykle ważne. Ja bym proponował, żeby jednak nie był za to odpowiedzialny jakiś jeden pojedynczy człowiek w PiSie, tylko żeby jednak powołać jakiś zespół, który analizuje wstecz to wszystko, co się stało, co się wydarzyło w mediach i który umożliwia wielkiej takiej różnorodności ludzi, żeby oni się nam wszyscy pokazali, żeby mogli występować w mediach i żeby mogli pokazać się, co potrafią, i pokazać też różnorodność PiS-u. Ale mnie chodzi o to, że jednak posłowie PiS-u powinni występować w pozytywnym znaczeniu tego słowa bardziej agresywnie. To znaczy, oni nie powinni pozwalać na to, żeby dziennikarze górowali nad sytuacją, bo mamy sytuację w Polsce, gdzie dziennikarze prowadzą debatę, dopraszają jakichś socjologów, jakichś psychologów i na tym się kończy debata, a politycy są zagłuszani. Więc żeby to wszystko było jakoś bardziej jednak agresywnie, że tych dziennikarzy trzeba przywoływać do porządku i to by miało jakąś edukacyjną rolę. Przepraszam, że tak długo. Szczęść Boże.
Dziękuję serdecznie, panie profesorze, panie premierze. Bardzo proszę.
No ja przede wszystkim muszę panu profesorowi strasznie podziękować, serdecznie podziękować za te bardzo miłe słowa i przekazać moje pozdrowienia, też najserdeczniejsze, i podziękowania. Jeżeli chodzi o sprawę kontroli wyborów, rzeczywiście bardzo, bardzo ważna, centralna. Bardzo dużo ludzi jest do tego potrzebnych. To jest 50 kilka tysięcy osób, przy założeniu, że jest tylko jeden mąż zaufania, jeden członek komisji. To jest troszkę bardziej skomplikowane, bo członków komisji się losuje, także nawet taka partia jak my nie wszędzie ma członków komisji. No ale to jest łącznie co najmniej przeszło 50 tysięcy osób. I rzeczywiście partia nie jest w stanie tego zrobić sama. My mieliśmy kłopot w wyborach samorządowych, bo bardzo wielu członków partii, większość kandydowała, bo to jest kilkadziesiąt tysięcy kandydatów. Myśmy wystawili kilkadziesiąt tysięcy kandydatów i w związku z tym był już kłopot, jeżeli chodzi o znalezienie osób, które byłyby tymi kontrolerami. Teraz chcemy pójść możliwie szeroko. Ja się zgadzam z panem profesorem, że to właściwie jest zadanie już na dzisiaj. Trzeba zbierać ludzi, którzy będą gotowi tam przyjść, siedzieć przez 24 godziny, a bywa, że więcej, wytrzymać to wszystko i wytrzymywać nacisk. Dobrze, żeby to były osoby mobilne, to znaczy takie, które by można było w innych miejscach niż mieszkają, nawet w odległych miejscach, kierować do komisji, bo te różnego rodzaju zależności lokalne tutaj mogą mieć bardzo duże znaczenie. Wydaje się, że był to jeden z podstawowych elementów do prowadzenia do takiej sytuacji, z którą zetknęliśmy się w trakcie ostatnich wyborów samorządowych. To jest przedsięwzięcie niełatwe, bo nie każdy człowiek nawet dobrej woli jest w stanie to wytrzymać, bo bywa nacisk taki czasem brutalny, to może jest nieczęste, albo taki nacisk właśnie łagodny, tego typu, że już chodźmy do domu, tam jakieś czynności będą zrobione przez niewielką grupę osób. To wszystko jest właśnie groźne, bo w tych momentach często następują różnego rodzaju zupełnie niespodziewane i w gruncie rzeczy można to nazwać fałszerstwem zmiany. I stąd to przedsięwzięcie może się udać tylko wtedy, jeżeli Polacy, a przynajmniej bardzo poważna część Polaków, potraktuje te wybory, które przed nami, te majowe, czyli prezydenckie i te październikowe, wrześniowo-październikowe,
parlamentarne,
nie wiem jeszcze kiedy dokładnie one będą, jako taki rzeczywiście moment bardzo, bardzo ważny. Moment, w którym z jednej strony jest szansa na zmianę, z drugiej strony trzeba się spodziewać bardzo zaciekłego oporu wobec tej zmiany. I stąd i znaczenie tego przedsięwzięcia i jego długotrwałość. My tu liczymy na to, że różne środowiska, tutaj nie ukrywam, że biura Radia Maryja, te środowiska skupione wokół Radia Maryja są z tego punktu widzenia bardzo ważne, wezmą w tym udział. Bo my mamy przygotowany projekt ośrodków kontroli wyborczej w każdym okręgu wyborczym, centralnego ośrodka, rozesłania ludzi do wszystkich obwodowych komisji, stworzenia nawet takich patroli, które by jeździły od komisji do komisji nawet w nocy, żeby wspierać, można powiedzieć, na duchu tych, którzy tam będą. Krótko mówiąc, chcemy, żeby to było rzeczywiście zorganizowane. Chcemy stworzyć odpowiednie instrukcje i one właściwie już są gotowe, jak postępować w razie jakiejś nieprawidłowości, komu przekazywać informacje, jak te informacje mają być dalej rozdysponowywane, w jaki sposób mogą nastąpić interwencje. My mieliśmy taki przykład wyborów lokalnych, chodziło o senatora, wybory uzupełniające na Podkarpaciu, tam gdzie pan senator Pupa został wybrany senatorem i tam w pewnym momencie ogłoszono, że nie będzie wyników cząstkowych, że wyniki będą dopiero we wtorek, chociaż to bardzo łatwa do obliczenia procedura. I myśmy tutaj ostro zareagowali, tam był dobry system i to przyniosło efekty. I były wybory, znaczy wyniki cząstkowe i gdzieś koło drugiej, trzeciej w nocy już wszystko zostało obliczone i znaliśmy wynik. I tak trzeba to zrobić w całym kraju. Będziemy mieli pewną próbę bardzo niedługo, za miesiąc mniej więcej, będziemy mieli wybory na Śląsku, też uzupełniające po pani Bieńkowskiej. Będą wybory na senatora, jest nasz kandydat, pan senator, bo był już senatorem, więc można używać tego tytułu Ryszka, będzie tam kandydował. I my też traktujemy te wybory jako z jednej strony sprawdzian poparcia dla nas, dla pana senatora, ale także jako taki sprawdzian tego mechanizmu, w mini skali mechanizmu kontrolnego. Także warto o tym pamiętać, warto pamiętać o tym, że w tych, no to są tylko 3 powiaty, ale w 3 powiatach województwa śląskiego te wybory będą i że mamy tam kandydata dobrego, mocno związanego z Kościołem, pewnie znanego też w Radiu Maria
i
w telewizji Trwam, pana senatora Ryszka, ale tam też będziemy różnego rodzaju mechanizmy związane z kontrolą wyborów wypróbowywali. I to jest w centrum naszego myślenia. Jeżeli chodzi o sprawy naszych wystąpień w telewizji, to jest taka sytuacja, ja też często jestem niezadowolony, bo człowiek, który siedzi przed telewizorem, zawsze więcej wie niż ten, który siedzi przed kamerą. To już jest tak, tak po prostu jest. Natomiast z tymi dziennikarzami, z tą agresywnością, czy teraz często posługujemy się takim słowem asertywność. Kiedyś w polszczyźnie nie funkcjonowało, od iluś tam lat funkcjonuje. Otóż, znaczy funkcjonowało tylko w pewnej dziedzinie wiedzy, no, natomiast nie funkcjonowało w takiej szerzej używanej polszczyźnie, a dzisiaj funkcjonuje. Otóż to jest tak, że z dziennikarzami jest często kłopot. No, nie chcę akurat w tej chwili posługiwać się nazwiskami, ale pewien no, niesłychanie asertywny przedstawiciel naszej partii, a może nawet agresywny momentami, walczył z dziennikarzem też bardzo asertywnym i bardzo agresywnym. No i no, mimo wszystko nie był w stanie go przełamać. No, po prostu dlatego, że to w pewnej sytuacji przy braku jakiejkolwiek kontroli, jakiejkolwiek odpowiedzialności dziennikarza, no jest po prostu niemożliwe. No można się tylko i wyłącznie przekrzykiwać, no bo tutaj dochodziło do takich momentów, w których no w istocie niemalże obelgami był obrzucany przedstawiciel naszej partii, mimo że naprawdę nie należał do tych, którzy mu się daje w kaszę dmuchać i walczył bardzo twardo. Ale problem jest, jeżeli chodzi o rozmaitość, my mamy takie listy osób, które przeszły różnego rodzaju szkolenia, mamy listy specjalistów od różnych dziedzin, to są listy szerokie, tam jest bardzo wiele nazwisk i staramy się, żeby te osoby w różnych programach telewizyjnych i radiowych uczestniczyły. Ja już tutaj nie mówię o sprawach lokalnych, tylko o tych centralnych programach. Także to jest wszystko przygotowane, opracowane. No, co do efektów, to mogę powiedzieć tak, że jeżeli nasi przyjaciele uważają, że tutaj nie jest tak, jak być powinno, to znaczy, że musimy jeszcze dużo pracować i będziemy pracować.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Telewizja Trwam, Radio Maria. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
I tej strony rolnik z Białegostoku, Stanisław.
Witamy, panie Stanisławie.
Witam, szczęść Boże, księdza ojca prowadzącego i pana premiera. Jestem rolnikiem spod Białegostoku, chociaż mam własne problemy w swojej branży, jednak jako Polak utożsamiam się z problemami takich branż jak służba zdrowia czy też górnictwo. Myślę, że te problemy to zła polityka rządu. Pytanie do pana premiera jest takie, czy problem górnictwa nie wiąże się czasem ze złym podpisaniem pakietu klimatycznego, który to pakiet ustawia w ten sposób, że blokuje nasz węgiel i dochodząc import węgla ze wschodu, są właśnie problemy całej naszej ojczyzny. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy panie Stanisławie.
No, pakiet klimatyczny, zgoda na pakiet klimatyczny, niezawetowanie przez Donalda Tuska, który próbuje zwalić winę na innych, w szczególności na nieżyjącego w świętej pamięci brata, całkowicie bezpodstawnie. Otóż niezawetowanie tego pakietu to była prawdziwa zbrodnia wobec polskiej gospodarki, bo to podroży nasz rozwój, nasz wzrost w sposób bardzo znaczny. No i oczywiście uderzy w polski przemysł energetyczny, w tym w kopalnictwo węglowe. I to być może uderzy jeszcze mocniej niż w tej chwili sądzimy, bo są planowane kolejne rozwiązania, kolejna konferencja w przyszłym roku, czy nawet w tym, już nie pamiętam w tej chwili, czy to ma być przyszły, czy ten, koniec tego, czy początek przyszłego, planowana w Paryżu, ma tam jeszcze plany jeszcze dużo dalej idące niż to, co było dotychczas. Także został uruchomiony proces, który nas bardzo, bardzo drogo kosztuje. Państwa zachodnie, które były kilkadziesiąt lat temu na poziomie rozwoju Polski obecnym, jeżeli chodzi o dochód na głowę, no nie miały tych wszystkich ograniczeń, z tym w związku z tym im rozwijać się było nieporównanie łatwiej. Myśmy nie musieli ich przyjmować, tylko żeby ich nie przyjąć, to trzeba było, można powiedzieć, zrezygnować z bycia w głównym nurcie polityki europejskiej, a to bycie w głównym nurcie było zasadniczą przesłanką polityki Tuska i Sikorskiego. No, dlaczego? No dzisiaj sądzę, że dlatego, że panowie uważali, że mają jakieś szanse. Jedna z tych szans została zrealizowana przez Tuska. Bo żadnego innego merytorycznego uzasadnienia dla takiej postawy nie było. Tutaj będzie trzeba podjąć próbę zmiany tej sytuacji, będzie trzeba podjąć próbę renegocjacji. Od razu mówię, że bardzo, bardzo trudną, jako że Unia Europejska ma to do siebie, że z jednej strony bardzo, ale to bardzo religia, już w szczególności religii chrześcijańskiej nie lubi, a z drugiej strony tworzy jakieś własne takie quasi-religijne przeświadczenia. Jednym z nich jest to przeświadczenie o tym, że ocieplenie następuje na skutek działalności człowieka. Chociaż każdy, kto zna historię Ziemi, ja mówię tutaj nie o historii w odniesieniu do historii człowieka, tylko historię Ziemi, w historię klimatu, geologii i tak dalej. Otóż każdy, kto ją zna, wie, że temperatura na Ziemi, i to także w krótszych okresach, choćby w ciągu tysiąclecia dziejów Polski, bo dzisiaj przeszło tysiąclecia, dziejów Polski się wielokrotnie zmieniała. A już tym bardziej zmieniała się w dłuższych okresach. I że to nie miało nic wspólnego z działalnością człowieka, bo ówczesna działalność człowieka była albo na bardzo niewielką skalę z punktu widzenia przyrody, albo też jeszcze były takie czasy, kiedy człowieka to po prostu nie było, a mimo wszystko temperatura się zmieniała. Krótko mówiąc, mamy tutaj do czynienia z czymś, co jest no, w najwyższym stopniu wątpliwe z punktu widzenia nauki, natomiast no, służy pewnym interesom, niektórzy na tym świetnie zarabiają. Jeżeli dzisiaj jeździmy po Polsce i widzimy mnóstwo wiatraków, które często krajobraz mocno, ale to mocno psują. Także te piękne krajobrazy polskie często psują. No to jest właśnie dowód na to, że ktoś na tym bardzo dobrze wychodzi, ktoś na tym bardzo dobrze zarabia, bo bardzo dobrze zarabiają producenci tych wiatraków, ci, którzy te stare, bo te w Polsce montowane są na ogół stare.
Zezłomowane.
Tak, zezłomowane. W Polsce montują. No są tacy ludzie podejrzliwi, którzy uważają, że jeżeli chodzi o tą produkcję energii elektrycznej poprzez wiatraki, to mamy tutaj do czynienia także ze zjawiskiem prania brudnych pieniędzy. No krótko mówiąc, mamy tutaj zespół różnego rodzaju interesów, które z interesem polskiej gospodarki, z interesem Polaków nie mają nic wspólnego, a które są w ten sposób realizowane. I to są interesy także w skali europejskiej, bo chodzi o producentów tych wszystkich urządzeń, o tych wszystkich, którzy sami zrezygnowali na przykład z energetyki węglowej z różnych względów. Często zresztą to dzisiaj jest kwestionowane, uważa się, że to nie było słuszne, a jednocześnie no, chcą na tych innych metodach zarabiać, dysponują odpowiednimi technologiami, jak to się mówi w języku potocznym, wciskają nam te technologie. No, krótko mówiąc, trwa coś, co nam nie służy. Nie służy temu celowi, który powinien być realizowany, chociaż nie można go absolutyzować, ale powinien być realizowany, to znaczy celowi, jakim jest dogonienie zamożnych krajów Europy, jeżeli chodzi o polski poziom rozwoju gospodarczego, polską zamożność.
Jednocześnie bardzo delikatnie mówiąc, panie premierze, całkowita marginalizacja łupków, gazu łupkowego i geotermii. Polska stoi ogromnym bogactwem złóż geotermalnych.
Tak, nie wykorzystujemy tych zasobów energetycznych, które mamy. Co do łupków to nie wiemy jak dużo, co do geotermii to wiemy, że jest tego bardzo dużo i to jest niewykorzystywane, no bo ten zespół interesów, taki można powiedzieć węzeł interesów zewnętrznych, ale które oddziałują także bardzo mocno tutaj wewnątrz, no, jest przeciwko temu. Polska na pewno nie powinna być upszczona tymi wiatrakami. No, nie mówię, że w ogóle ich ma nie być, ale ich jest dużo, dużo, za dużo. Zresztą często są budowane z łamaniem wszelkiego rodzaju reguł i w tej chwili już wiemy, bo są odpowiednie badania, że bardzo znacznej części tych inwestycji uczestniczą ludzie z samorządowych władz. Po prostu są realizowane też indywidualne czy rodzinne interesy. Natomiast moglibyśmy mieć dużo energii z tych innych źródeł.
Telewizja Trwam i Radio Maria. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo?
No dzień dobry.
Halo?
No dzień dobry.
Dzień dobry. Szczęść Boże. Kogo witamy? Skąd telefon?
Mówiłem. Antoni Laskowski ze Starogardu Gdańskiego. Ja tak już dawno chciałem zadzwonić. A skorzystam z tej sytuacji, że jest prezes Rady Ministrów.
No były.
Tak. No. Panie... Ale...
Panie Antoni, my się słyszymy. Proszę kontynuować wypowiedź.
No uważam, że aktualny.
Panie Antoni, proszę o pytanie.
No, chciałbym zadać takie pytanie. Kiedy Polacy będą uznani jako naród?
No niestety przypuszczam, że nasz słuchacz czy widz nie wyłączył radioodbiornika i w tym momencie nasza komunikacja jest utrudniona. Bardzo serdecznie panie Antoni pozdrawiam, a my odbierzmy kolejny telefon. Trwają rozmowy niedokończone. Demokracja i wolność w Polsce. Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo? Bardzo proszę, halo? Przypomnę numery telefonu do naszego studia 657 0011 i 657 0012. To dwa numery telefonu dla naszych widzów w ojczyźnie, dwa numery dla widzów spoza granic Polski 657 0013 i 657 0014, kierunkowy 048 56 z Ameryki i 011 48 56. I telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Odbierzmy telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja i Telewizja Trwam. Halo? Halo, halo, czy my się słyszymy?
Tak, ja słyszę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy? Skąd telefon?
Andrzej Starnowa.
Witam panie Andrzeju, bardzo proszę.
Chciałbym pozdrowić przede wszystkim ojca prowadzącego i pana prezesa. I mam takie od razu pytanie, ponieważ rozmawiamy o zbliżającej się kampanii wyborczej, ja chciałbym zapytać o wizerunek. Jestem plastykiem, artystą, malarzem, jestem też fotografem, grafikiem komputerowym i zajmuję się jakby portretami, fotografowaniem artystycznym zawodowo. I czasami oglądając w kampanii wyborczej plakaty, billboardy, jakby po prostu no, zdumiewam się z powodu braku profesjonalizmu. Być może te zdjęcia, te plakaty wykonane są pod względem warsztatowym fachowo, ale jeśli chodzi o wizerunek, o grymas twarzy, o uśmiech lub jego brak, o jakiś błysk w oku, o to wszystko, co decyduje o tym, że no, kandydat spodoba się wyborcom lub nie, to tego brakuje. I podobnie jest w spotach reklamowych. I ja uważam, że jest to bardzo ważny element kampanii wyborczej, wizerunek. Moim zdaniem jest to nawet ogromnie ważne. I dziwię się bardzo, bo przecież pan premier jest osobą wybitną. Jest niezwykle osobą wykształconą, jest mężem stanu. I czasami pan premier przegrywa jakby wizerunkowo z takimi ludźmi, no ja mówię czasami przegrywa, ale chociażby z takimi, powiedzmy, pajacami jak Donald. I tego nie mogę zrozumieć. Że ja uważam, że jeśli mamy te wybory wygrać, to należy ogromny nacisk położyć właśnie na wizerunek. Na to, żeby wszystkie zdjęcia w plakatach, wszystkie spoty, wszystkie billboardy, żeby wykonane były rzeczywiście sumiennie. Żeby ktoś, kto to robi, wkładał w to serce, a nie tylko pstrykał, fotografował. To jest bardzo ważne. Jeśli ja wykonałem w swoim życiu tysiące portretów, namalowałem setki portretów, nie tylko na studiach plastycznych, ale także no, już po studiach. I po prostu wiem, o czym mówię. To jest strasznie, ale naprawdę strasznie ważne. I bardzo bym prosił, żeby pan prezes zwrócił na to uwagę i zatrudniając po prostu osoby od wizerunku, angażując w kampanię osoby od wizerunku, żeby po prostu, żeby się przyłożyły do tego, bo nas nie trzeba przekonywać.
Tak, myślę, że wiemy, o czym mówimy, panie premierze. Myślę, że nie ma ograniczonych możliwości, tylko pan Andrzej niech skąd kontaktuje się z jakimś biurem poselskim Prawa i Sprawiedliwości, no i wesprze swoją także swoim zaangażowaniem kampanię wyborczą.
Oczywiście, natomiast no jest taki problem, że my przecież korzystamy z pomocy profesjonalistów. Czy oni robią to dobrze, czy źle, to no, nie oceniać. Ja widziałem billboardy koleżanek i kolegów, które no, z całą pewnością zachęcały do poparcia i nawet można tu było później zobaczyć w wyniku wyboru, że taki billboard dawał sukces nawet w tych miejscach, gdzie konkurent z własnej partii powinien być silniejszy. A mimo wszystko przegrywał, bo właśnie zdjęcie było wyjątkowo korzystne, więc to bywa różnie. No, a poza tym, doceniając oczywiście to, co pan tutaj zechciał powiedzieć, to mogę jeszcze jednak dodać pewną uwagę, że no, konkurencja polityczna no, jednak nie jest konkursem piękności. No. To są inne dziedziny. No, gdyby to był konkurs piękności, to obawiam się, żebyśmy musieli no, radykalnie zmienić kierownictwo łącznie ze mną. Ale no, na szczęście w polityce tak nie jest i różni ludzie, różnie fotografowani odnoszą sukcesy. Jeżeli chodzi o sukcesy Donalda Tuska, to no, jeżeli pan uważa, że to jego aparycja tutaj odegrała jakąś rolę, to być może jest w tym jakaś prawda, ale wydaje mi się, że jednak przede wszystkim inne względy, bardzo mocna osłona medialna pozwalająca na to, żeby no, mnóstwo rzeczy, które innych polityków, nawet niekoniecznie takich zdecydowanie przeciwstawiających się temu głównemu nurtowi, by bardzo dużo kosztowały i jego nie kosztowały nic albo prawie nic. No ale w pewnym momencie jednak też już był zużyty. No i tyle mogę w tej sprawie powiedzieć, ale ja doceniam tę sprawę. No staramy się, żeby to wyglądało możliwie najlepiej. Na pewno jest lepiej niż było kiedyś, ale na pewno też jest jeszcze wiele do zrobienia.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze kogo witamy? Skąd telefon?
Lucjan z Krakowa.
Witamy Panie Lucjanie.
Ja chciałem rozmawiać, bo tak słucham tego wywiadu Jarosława Kaczyńskiego i denerwuję się okropnie, jakie on obiecuje złote gruszki na wierzbie. Kochani ojcowie, ja jestem osobą wieku podeszłym, już trochę przeżyłem tego świata i rozumuję wszystko. Nieraz tak oglądam nocami, bo też nie sypiam, no i chodzi mi o co? Chodzi mi o to, że dlaczego w Radiu Maryi nie poprosicie z różnych partii politycznych, tak z Platformy, jak i z SSLD, nawet i z tego, z
PSL-u. Panie Lucjanie, szanowny, nerwów szkoda. Proszę zobaczyć, jaki bogaty wachlarz medialny do swojej dyspozycji, chociażby posłowie Platformy Obywatelskiej mają do dyspozycji 24 godziny na dobę. I to jest, panie premierze, chyba także ten argument, który przetacza się też w niektórych środowiskach, w naszych rodzinach, w naszych zakładach pracy. No tak, jakby PiS rządziło, to by było jeszcze gorzej niż teraz za Platformy Obywatelskiej.
No, ja przede wszystkim nie przypominam sobie, żebym w trakcie tej rozmowy obiecywał złote gruszki. Nawet w pewnych momentach mówiłem, że pewnych rzeczy od razu załatwić się nie da, no choćby w sprawie służby zdrowia, że to 6% PKB to jest pewien cel, nie da się tego zrobić od razu, chociaż to jest potrzebne. Więc my nie obiecujemy gruszek na wierzbie, obiecujemy albo takie zmiany, które po prostu zależą od woli politycznej i to można załatwić od razu, no choćby ta ochrona ziemi. To jest tylko kwestia woli politycznej i pewnej odwagi. Niczego poza tym, a tej odwagi nam na pewno nie zabraknie, ani woli politycznej. I obiecujemy naprawę tego no, bardzo mocno dzisiaj zepsutego mechanizmu. Są ludzie, którzy uważają, że jest jak jest i lepiej być nie może, że na przykład ludzie muszą stać w tych ogromnych kolejkach do specjalistów, czy w ogóle do lekarza, muszą czekać na operację latami. No. Naprawdę tak nie jest. Można to załatwić inaczej. Ja bym chciał ich przekonać do tego, że przyjmowanie takiej fatalistycznej postawy jest całkowicie bezzasadne. Polska mogłaby funkcjonować nieporównanie lepiej, gdyby rządzili ją ludzie inni niż ci, których poznaliśmy na taśmach. Bo to naprawdę, jeżeli ktoś przedtem nie chciał uwierzyć, wierzył temu wizerunkowi zewnętrznemu, no to mógł przecież sobie poczytać, czy nawet posłuchać tych taśm, posłuchać tych rozmów i zobaczyć, jacy ci ludzie naprawdę są. Zresztą w tej chwili są jakieś nowe fragmenty tych taśm, które znów pokazują. Wspomniałem o tym, że się wyśmiewają z obietnic wyborczych. No, temu panu, który dzwonił, bym radził to zobaczyć. I naprawdę proszę uwierzyć, że są w Polsce ludzie w polityce, zajmujący się polityką, politycy, którzy są uczciwi, są patriotami i którzy chcą, żeby ich rodacy żyli lepiej, żeby Polska była silniejsza, żeby się z nią dużo bardziej liczono i że to wszystko jest do osiągnięcia pod jednym warunkiem, że w to uwierzymy, że nie będziemy przyjmować takiej sytuacji, która była bardzo często przyjmowana w PRL-u. Nic nie da się zrobić, co my znaczymy. Przecież głową muru się nie przebije. Z motyką na księżyc i tak dalej. Nie z motyką na księżyc, nie z głową na mur, tylko po prostu z kartką wyborczą można Polskę zmienić.
Połączył się z nami także dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk. Witamy serdecznie, proszę ojca.
Witam bardzo gorąco. Już mam bardzo mało czasu chyba, chociaż nie mam zegarka przy sobie, ale bardzo serdecznie pozdrawiam pana premiera i ojca i słuchaczy. Ten pan mnie sprowokował ostatni, który powiedział, że dlaczego w Radiu Maryja nie zapraszamy z wszystkich różnych, prawda, tych partii, które są takie, jakie są, ale a są przeciwko Kościołowi generalnie. No. I jest taka zasada również dla nas katolików, że my jakoś jesteśmy bliżej tych ludzi, tych nawet tych ugrupowań politycznych, które są bliżej nauki Kościoła. I to jest bardzo jasne. Myśmy kiedyś tak ulegli takim różnym propozycjom, żeby zaprosić z innych ugrupowań i No i raz drugi, żeśmy się, no zobaczyliśmy, co to jest. Także jak był ktoś z Platformy Obywatelskiej w trakcie jakiejś kampanii wyborczej jeszcze ileś lat temu, no to, to było tak, że zachował się tak, jakby na dywan wpuścić prosto nie wiadomo skąd i zostaje brud tylko. No. Także no, to są pewne... To jest pierwsze. A poza tym to, co jest powiedział, tych mediów, które no, są niezależne od, powiedziałbym, od ekipy rządzącej i tego całego układu, jest bardzo niewiele. To jest bardzo niewiele. Nie wiem, jaki procent. Ale to jest nikły procent. I my do tego należymy. Oni mają wszystkie media. Wszystkie media i sprzyjające temu systemowi, temu układowi i w każdym razie robiące z klęski sukces. Tak potrafię wywrócić. Ma klęskę, a jest sukces. I także myślę, że trzeba, żeby słuchacze też Radia Maryi i Telewizji Trwam zaglądali jeszcze gdzie indziej. Chociażby jak patrzę, słucham pana premiera o tych taśmach, ja jeszcze nie znalazłem nigdzie o tych taśmach, ale ja na przykład słucham i patrzę chociażby na takie portale, niezależnie od naszych, tutaj Radio Maryja, nasz dziennik, czy inne, to jeszcze patrzę zawsze na przykład na W Polityce. Oni mają tam bardzo dużo ciekawych rzeczy, taki portal. No i tam mogę coś zobaczyć, prawda? I radziłbym ludziom też tak popatrzeć na te portale chociażby i trochę zacząć myśleć, a nie włączone w domu, włączone na pół ściany, prawda, ekran i włączone cała prawda, całą dobę, tak się jeden kanał nazywa. No to przecież to później z jakim przestajesz, takim się stajesz. I temu panu Lucjanowi mówię, pan mówił, że pan ma tyle lat już, no to jak starszy pan, no to starszy człowiek już powinien dużo się dowiedzieć i myśleć. Spróbować myśleć i jeszcze młodych nauczyć. A widzę, że młodzi bardzo dużo młodych prawidłowo myśli. Bardzo dużo i nie zgadza się z tymi kłamstwami, które się leją z całej prawdy, całą dobę i z innych tam, prawda, tych mediów, czy jak nazwać. Dziękuję serdecznie, alleluja i do przodu i niech ludzie myślmy i rozmawiajmy ze sobą. I ja powiem jedno, już nawet teraz, jak to co popatrzyłem, to panie premierze, pan w telewizji trwam zupełnie inaczej wygląda, niż pana pokazują gdzieś tam.
Dziękuję bardzo, dziękuję ojcze dyrektorze.
Sympatycznie pan wygląda, elegancki człowiek, a nie jest tam jak inaczej niż pan wygląda, niż też szczujnie pokazują, bo inaczej to nazwać nie można. Przepraszam, że tak nazywam, ale to jest takie szczucie. Tak regularnie gratuluję, że pan wytrzymuje, trzeba się modlić. Na pewno pan się modli, żeby to wytrzymać, bo to co pana spotkało i spotyka, no to jest przecież, to jest ponad ludzkie siły. To jest ponad ludzkie siły. To trzeba Bożych mocy, żeby to wytrzymać. I kochani, i w Polsce nie możemy na siebie nawzajem. Trzeba merytorycznych rozmów, a nie to, co widzimy wśród polityków, tak zwanych polityków. Gdzie tam, co to za polityka? W każdym razie tylko wygadywanie na siebie. Wystarczy popatrzeć na niektóre te całe prawdy, całą dobę, jak te rozmowy przeprowadzają. To ten jeden jest z tego PiS-u, czy z Solidarnej Polski, czy skądś tam. I nie może się przebić przez tych wszystkich, łącznie z tym prowadzącym, który jest stroną też. Tak, i przeciwko. Także wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
Niech Pan Boże i Bóg zapłać za dobre słowo.
Panie premierze, ta część naszego spotkania dobiega końca, ale myślę, że nowy rok to szczególny czas składania życzeń. Czego pan premier życzy Polsce i Polakom?
No tej zmiany, mówiłem już o tym na początku, tej zmiany, która wyzwoli naszą energię. Ja jestem przekonany, że my możemy być takim narodem, który w dobrym tego słowa znaczeniu eksploduje. To znaczy tak szybko się rozwija, że to można określić jako eksplozję. I to począwszy od tych spraw, które dla naszej przyszłości są najważniejsze. Chodzi o rozwój demograficzny, a skończywszy na rozwoju gospodarczym, ale także rozwoju kulturalnym, osiągnięciach w tej dziedzinie, w sporcie, wszędzie. Mamy w sobie ogromną energię, tylko ona jest naprawdę tłumiona. Jeszcze raz odwołam się do tego, co mówiłem 13 grudnia. Zrzućmy z pleców ten worek kamieni, jakim jest obecna władza.
Dziękuję serdecznie. Premier Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, był gościem telewizji Trwam i Radia Maryja. Panie premierze, dziękuję za tę część spotkania.
Dziękuję.
Dziękuję również wszystkim widzom i słuchaczom. Bóg zapłać, z Panem Bogiem.